Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Słyszymy się po raz kolejny w historii, jakiej nie znacie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Piotr Tymiński, historyk.
Dzień dobry, a raczej dobry wieczór.
I porozmawiamy o rzeczy bardzo bolesnej i trudnej, związanej z II wojną światową, ale też związaną z polskimi dziećmi i ich losem w czasie tej II wojny światowej. Polityka eksterminacji względem narodu polskiego była skutecznie wcielana w życie przez okupanta niemieckiego właściwie już od samego początku. Szczególne miejsce w tej polityce jednak zajmowały polskie dzieci i polska młodzież. Celem hitlerowskiej polityki była zagłada biologiczna Polaków, ale też traktowano ich jako potężny rezerwuar taniej siły roboczej, która mogła wypełniać plany gospodarcze Niemiec, no i działać na rzecz ekonomicznego rozwoju Rzeszy. Pytanie do pana Piotra Tymińskiego. Jaką rolę w tej całej machinie planów gospodarczych niemieckich odgrywały dzieci?
Bardzo ważną, jak się okazuje. Wydawałoby się, że no, jaką rolę mogłyby w planach gospodarczych potęgi przemysłowej, jaką była III Rzesza, odgrywać dzieci, ale właśnie odgrywały. Bardzo dobrze, że pani zaznaczyła, że był to proces eksterminacji narodu polskiego, ponieważ Niemcy od samego początku nasz naród przeznaczyli, od samego początku wojny oczywiście, przeznaczyli do eksterminacji w następnej kolejności, kiedy tylko takie możliwości nastąpią. Akurat w Poznańskim, zwanym wówczas krajem Warty, dzieci obowiązkiem pracy przymusowej objęto od 12 roku życia, więc małe dzieciaczki praktycznie, można powiedzieć, prawda?
Ale z tego co wiem, to chyba też nawet nie przestrzegano tej cezury takiej wiekowej i zdarzało się, że też werbowano w cudzysłowie młodsze niż te 12 lat.
Tak, też się zdarzało, szczególnie w Łapankach, w późniejszym może już okresie, kiedy armia niemiecka wycofywała się przed potęgą sowiecką, wtedy ten system kontroli hitlerowski tak dokładnie już nie działał. Ale wracając do dzieci, które były wykorzystywane przez III Rzeszę, to na całym terytorium podbitym przez Niemców troszeczkę to wyglądało inaczej pod względem tych wiekowych ustaleń, od którego roku będziemy brali, prawda, do pracy. Tak jak wspomniałem, tu w województwie poznańskim, na Wielkopolsce, powiedzmy, o tak będzie pewnie lepiej. To było 12 roku życia, w generalnej guberni od 14. Natomiast na terenach, które zostały odbite Związkowi Radzieckiemu, te tereny, które nie zostały włączone do generalnej guberni, tam był ustalony taki wiek, bodajże 14 lat, ale brano wcześniej też młodsze dzieci. Tam z kolei, przykładowy Wołyń, tam zasada była taka, że ukraińscy nacjonaliści współpracujący z Niemcami na ogół zostawali sołtysami poszczególnych wsi. Policja ukraińska, która włączyła się w ten proces eksterminacji polskiego narodu, pomagała tym sołtysom wyznaczać właśnie polską młodzież w takim wieku 14, 15, 16 lat, żeby się jej wyzbyć właśnie z Wołynia.
Zna pan taką historię?
Tak, znam taką historię. Otóż w zeszłym roku, w październiku, po spotkaniu już autorskim związanym z moją książką, podszedł do mnie pan, jak się okazało, w wieku 90 lat. No, wyglądał on młodziej. Taki staruszek, czerstwy staruszek. Zapytał się mnie najpierw na wstępie, tak badawczo, czy wiem, gdzie znajduje się wioska. Podał tutaj nazwę osiedla. Tak akurat przypomniałem sobie, że była to wioska, którą kiedyś na mapie zauważyłem pod Włodzimierzem Wołyńskim i właśnie tą rejonizację mu podałem. Ucieszył się, bo uznał, że widocznie jestem jednak godnym człowiekiem porozmawiania. Poprosił mnie, żebyśmy mogli usiąść przy stoliku obok i opowiedział mi swoją historię, bardzo przejmującą, bardzo ciekawą. Jeśli pani jest ciekawa, to
bardzo proszę. Dać.
Otóż w 1941 roku, jak armia niemiecka przekroczyła granicę ustaloną paktem Ribbentrop-Mołotow i swojego sojusznika pognała bardzo szybko w stronę Moskwy, Wołyń został bardzo szybko przez armię niemiecką zajęty, a ci młodzi chłopcy przyglądali się, jak tam armia niemiecka wkracza i jak ci niemieccy żołnierze wyglądają. Mój rozmówca miał wówczas lat 14. Jakiś Niemiec zeskoczył z motocykla z RKM-em, złapał go za rękę, wręczył mu tam skrzynkę amunicji i kazał ze sobą biegać. On połowę dnia ganiał za tym Niemcem, który ostrzeliwał gdzieś tam ukrywających się radzieckich żołnierzy, których wzięto do niewoli. Pod koniec dnia wepchnięto tego młodego chłopaka do grupy tych jeńców i popędzono ich pod Tomaszów Lubelski. On tam 3 miesiące spędził w obozie pod gołym niebem z setką tysięcy sowieckich żołnierzy, cierpiąc głód, upały, no bo to było lato wówczas. Przeżył jednak, a po 3 miesiącach tej mordęgi i tych naprawdę przejmujących sytuacji, które mi opowiadał, został dopiero zauważony, że on nie jest żołnierzem Armii Czerwonej i został wypuszczony z tego obozu, wrócił na swój ukochany Wołyń. Ale to nie był koniec jego historii, bo jak wiemy, w 1943 na Wołyniu nastąpiły rzezie Polaków. On nie doczekał tych rzezi na swoim ukochanym Wołyniu wraz ze swoją rodziną, ponieważ właśnie przez sołtysa wsi Ukraińca został wyznaczony na roboty do Rzeszy i w 1942 roku wysłany został do Niemiec. I tak jak mi opowiadał, to było kolejne jego takie przeżycie. Transport jeszcze jako tako normalnie przeżył, ale kiedyś nie wiedział, co to znaczy niewolnictwo. Po latach, jak już był dorosłym człowiekiem, przeczytał sobie trochę książek na temat, jak wyglądały targi niewolników wieki temu, tam w Rzymie, później w Ameryce, prawda, jak przywożono murzynów, i powiedział, że tak naprawdę to, co on przeżył w Niemczech, gdy kilkunastu ich tam stało wystawionych przed jakąś knajpą z piwem, a panowie w kapelutkach z jakimiś tam piórkami przechodzili pijąc piwo, ich sobie oglądali, zaglądając w zęby, oglądając ręce, czy mają twarz od pracy, prawda, i wybierali, kto do nich pójdzie, to mówi, że wtedy czuł się jak koń na targu, a dzisiaj wie, że był po prostu niewolnikiem. Fakt, że trafił na człowieka, Bauera, prawda, bo pracował w rolnictwie, który nie bił, oczywiście wymagał pracy i musiał pracować od świtu do wieczora, musiał przestrzegać praw, które były nałożone na polskich pracowników przymusowych, którzy byli o wiele słabiej opłacani niż Niemcy, na bardzo niskim poziomie, no, o wiele lepiej traktowano Francuzów, Holendrów, Belgów, prawda, gorzej tylko i wyłącznie ze Związku Radzieckiego, z terenów podbitych wcześniej przez Związek Radziecki, a później przez Niemców. Tych ludzi traktowano najgorzej. On był Polakiem, ale był z terenów Wołynia, czyli tak naprawdę uznawanego przez Niemców za terytorium w tym momencie Związku Radzieckiego.
Choć kłamać co ręko nieładnie. 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 Ty dorosły, chmurny marsz czy brew, wtedy wojna jest i psika krew. Wojna to sport, a sport to zdrowie. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i całej kupie myśli, żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli, żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli, żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać córeńko nieładnie. Przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła!
No, powiedział, że trafił tam na dobrego człowieka. Fakt, że jak byli goście, to musiał jeść nawet posiłki oddzielnie, ale ten właściciel dopuszczał go do stołu w momencie, kiedy byli sami, w gronie jego, tylko i wyłącznie jego rodziny. On przeżył całą wojnę tam właśnie, w tych zachodnich Niemczech, kiedy Amerykanie wyzwolili tamte tereny w 1945 roku, ruszył do domu i tu na terenie Polski dowiedział się, że jego ukochany Wołyń nie będzie już należał do Polski.
Ale wrócił do rodziny swojej.
Chciał wrócić do rodziny, trafił do Lublina, bo tam dowiedział się, że Wołyniacy ściągają właśnie w tamte okolice i tam dowiedział się, że jego rodzina została wymordowana w 1943 roku, że przeżył tylko i wyłącznie jego młodszy brat, który w 1943 roku został ranny i sąsiad Ukrainiec tak naprawdę po cichu wywiózł go do szpitala, do Włodzimierza Wołyńskiego. On tam został odratowany. W 1944 ten chłopak wstąpił do 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Przeszedł z nią długi szlak walk partyzanckich i frontowych tak naprawdę w akcji Burza. Z tego, co się dowiedział, jego brat zaginął, przebijając się przez rzekę Prypeć do oddziałów Armii Czerwonej wraz ze zgrupowaniem Garda.
Te roboty w Niemczech uratowały mu prawdopodobnie życie.
Prawdopodobnie tak. Powiedział, że przez szereg lat w ogóle nie chciał czytać i dowiadywać się, bo tam jak ludzie mu opowiedzieli, w jaki sposób ginęli Polacy na Wołyniu, to nawet nie chciał o tym słyszeć. Natomiast w ostatnich latach zaczął więcej się tym tematem jednak interesować i powiedział, że to był błąd, że powinien o tym wcześniej mówić, rozmawiać, czytać, dowiadywać się, żeby przeżyć, jak ja to mówię, tak zwane katharsis.
To jest jeden z świadków historii, których miał pan okazję poznać, ale to nie jest bohater pana książki Przybysz.
Nie, bohaterem tej książki jest chłopak, który w 1944 roku miał 12 lat.
Postać autentyczna?
Tak, to jest postać autentyczna. Bronisław Przybysz, tak się nazywa ten pan, dzisiaj 86-letni, w marcu skończył 86 lat.
To opowiedzmy teraz tę historię.
W 1944 roku, w lipcu, tak jak już wspomnieliśmy, armia niemiecka uciekała przed Sowietami. Bohater tej książki mieszkał wówczas w Markach Podwarszawskich i obserwował, wychodził ze swoim bratem i z kolegami obserwować uciekających tym razem Niemców szosą na Warszawę. Dorośli też czekali z niecierpliwością, kiedy wreszcie zakończy się okupacja niemiecka, ale i z takim zastanowieniem, co będą z nami robić Sowieci, bo ludzie przecież czytali prasę konspiracyjną. Prasa konspiracyjna podawała informacje o Katyniu, zresztą Niemcy też to nagłaśniali, więc obawy wśród mieszkańców były, chociaż raczej w większości oczekiwano tej armii jako wyzwoliciela, licząc na to, że sprzymierzeni nasi sprzymierzeńcy zachodni będą nas pamiętać i o naszym rządzie, prawda, na uchodźstwie i naszym wkładzie w walkę. Bohater tej książki obserwuje wówczas przygotowania Armii Krajowej tam właśnie w Markach, to był obwód 7 Okręgu Warszawskiego, przygotowania do burzy i do Powstania Warszawskiego tak naprawdę, bo Marki miały jako część Armii Krajowej, prawda, mówimy, rozkaz, by powstrzymywać Niemców podążających w kierunku Warszawy. Te obserwacje zakończyły się tym, że w pewnym momencie został pochwycony przez Niemców, bo machina niemiecka niby już okupacyjna uciekała spod Warszawy, ale jednak jeszcze potrzeby przemysłu niemieckiego, by dalej walczyć, by dalej produkować broń, były tak wielkie, że organizowano łapanki i on właśnie został wówczas pochwycony przez Niemców i trafił do bydlęcego wagonu, którym wieziono go nawet nie wiadomo dokładnie ile czasu, w makabrycznych warunkach, gdzie ludzie umierali z pragnienia i z głodu i z ciasnoty, która tam była. Opisywał mi te warunki. Nie bardzo chciał o tym opowiadać, ale po szeregu naszych spotkań udało się z niego trochę tych wspomnień wydobyć. W każdym razie jego takim głównym marzeniem od samego początku, zaraz jak trafił do tego transportu, to było uciec. Jak to sam powiedział, nie robić na Niemca. To było jego marzenie, które do działania go nakręcało i podejmował takie próby.
Czy to się udało?
Bardzo pomógł mu na pewno w tym kolega, którego zapoznał właśnie w transporcie. Wiemy o tym, że nazywa się Jurek, wiemy, że był z Zamojszczyzny i wspólnie podjęli kolejną próbę ucieczki, wspólnie szli także przez Wielkopolskę, robili to nocami, robili to w ukryciu. Opisuje to, dlaczego to robili. Niewiele ze sobą o sobie rozmawiali. Jakby ci chłopcy, być może w podobnym wieku. Pan Bronisław twierdzi, że Jurek mógł być rok starszy. To on kierował trasą, którędy wybierać przejścia i czego unikać, co jeść w lesie.
Czyli mamy dwa świadectwa osób, które przeżyły okupację, zdaje się, że różne. Byłego pracownika w Rzeszy Niemieckiej i kogoś, kto tę próbę ucieczki podjął, mam nadzieję, że skutecznie. To trzeba przeczytać w książce. A jak to wyglądało generalnie w Polsce? Czy to była jakaś struktura zorganizowana przez Niemców pozyskiwania tych małoletnich dzieci? Czy były różne zadania przeznaczone dla chłopców, inne dla dziewcząt? Jak to wyglądało na różnych terenach okupowanej Polski?
Struktury Niemcy zorganizowali od samego początku. Generalnie rzecz biorąc, w ogóle do pozyskiwania pracowników najemnych. Tutaj pod względem dzieci to jeszcze myślano, znamy hasło dzieci za mężczyznę. Myślano o tym, by część dzieci zniemczyć, więc tutaj też i pod tym względem dzieci polskie przeżyły koszmar. Oczywiście był ten system zorganizowany, by zasilać przemysł niemiecki. Niemcy na początku liczyli, że będzie to nabór ochotniczy, ale się nie spełniły te marzenia hitlerowców. Polacy nie zgłaszali się tak, jak Niemcy na to liczyli. Dlatego też zmuszano nakazami pracy, zmuszano właśnie poprzez różne siły, które wykorzystywano w Generalnej Guberni policję granatową do tego, by sprowadzać wytypowane osoby, ale także przeprowadzano łapanki w miastach. Wielokrotnie w filmach wojennych, szczególnie dotyczących Warszawy, to jest pokazane. W latach 42-44 w samej Warszawie dziennie na potrzeby niemieckiego przemysłu łapano około 400 osób, a były dni, kiedy się zdarzało, że łapanki takie dawały 3000 ludzi w samej Warszawie. Dzisiaj do Polaków pracujących na potrzeby niemieckiego przemysłu trudno nawet jest ustalić. To jest liczba pomiędzy 2,5 a 3,5 miliona, także duża różnica. Ale powiedzmy, że 3 miliony Polaków na 100% pracowało dla przemysłu niemieckiego, na potrzeby przemysłu niemieckiego. Nie mówimy tutaj oczywiście o ludziach będących w obozach koncentracyjnych, gdzie tam zasada także pracy, ale wyniszczenia poprzez pracę, to był cel obozów koncentracyjnych.